Dzień dobry, tu Bajkowy Południk w pierwszy wiosenny weekend. Ale zanim wybiegniemy na spacery, to zastanówmy się wspólnie, kogo podczas wędrówek po parku albo po lesie zwierzynieckim możemy wypatrywać.
To może być w kropki, może być w różnych kolorach, może być różowo-niebiesko-biały, też może być niebieski. I może być różowo-czarno-czerwony. To jest kolorowe, umie latać, ma czółki, ma skrzydła. Nie można zauważyć jego oczu, bo są bardzo malutkie i ma bardzo małe nóżki. Zbiera nektar. Można go spotkać na jakiejś polanie, czy łące, czy w parku. Lubi najczęściej przysiadać na owocach i kwiatach.
I co? Kto zgadł, że chodzi o motyle? A prawdziwą ekspertką i fascynatką tych owadów jest Izabela Dziekańska, autorka książki Motyle dzienne i nocne. Okazuje się, że nie tylko bociany albo lecące żurawie mogą być pierwszymi znakami wiosny. Wokół nas żyją też wiosenne motyle, na przykład takie jak cytrynek.
Cytrynek jest jednym z takich motyli, aczkolwiek mamy ich więcej, bo to są właśnie te, które nam zwiastują wiosnę, to są te motyle, które się obudziły, które spały w tej postaci dorosłej, właśnie jak cytrynek, ale też pawik, pokrzywnik, rusałka cejk, która przepięknie imituje liście.
Żeby je znaleźć, wystarczy wejść do lasu? Czy na łąkę się wybrać?
No to zależy, tak wiosną, wczesną wiosną las, kraje lasu, to jest idealne miejsce, no mówię, jeszcze nie ma kwiatów, więc motyle się aż tak nie rozlatują. Wystarczy, żeby było ciepło, troszeczkę słonka i na pewno. Cytrynki to tutaj przechadzając się lasem zwierzynieckim to widać z daleka.
Po prostu takie żółte plamki.
Takie żółte, jaskrawe, pięknie kolorujące świat plamki.
Co powinniśmy wiedzieć o cytrynku jeszcze?
Że taki super jaskrawo żółty to jest pan cytrynek, że pani cytrynkowa jest jaśniejsza, taka bardziej biaława i one się w ogóle pojawiają troszeczkę później samiczki niż samce. Poza tym to jest motyl, którego nie sfotografujemy. Fotografujemy w zasadzie prawie nigdy, kiedy ma otwarte skrzydła. On nie otwiera tak skrzydeł jak większość motyli, tylko w momencie, kiedy leci albo kiedy są zaloty. To wtedy tylko tymi skrzydełkami macha i wtedy możemy go zobaczyć w całej okazałości. I jeszcze taką ciekawostką, on się nazywa latolistek cytrynek. Jak się przyjrzymy, to te skrzydełka przypominają takie listki.
Myślę, że jeszcze nie raz porozmawiamy z panią Izą o motylach wokół nas. Polecamy oprócz jej książki stronę Łaskotanie motyla skrzydłami, a już za chwilę odwiedzimy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i Sokolarnię. Trwa przecież nasza przygoda z ptakami drapieżnymi, a w cyklu do słuchania, do czytania Mikołaj, czyli historia pewnego bociana. Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki. Kto chce tej wiosny być blisko ptaków, tego namawiamy na odwiedziny Sokolarni działającej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Ile ptaków możemy tam znaleźć? Już za chwilę powie Przemysław Łapiński z Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
W naszym ośrodku w tej chwili jest 45 ptaków różnych gatunków. Mamy sokoły wędrowne, mamy rarogi, mamy jastrzębia, mamy kilka sów, między innymi puchacza, płomykówkę. Niektóre z tych naszych ptaków biorą udział w zajęciach edukacyjnych, niektóre są przeznaczone do hodowli, inne będą przeznaczone do ponownego wypuszczenia na wolność. Różne ptaki.
Poznawanie tych gatunków rozpoczynamy od sokoła wędrownego.
To bardzo ciekawy ptak, którego można spotkać w mieście. Taką najsłynniejszą parą sokołów wędrownych w Polsce jest para, która przez ponad 15 lat urzędowała na Pałacu Kultury w Warszawie i odchowywała tam przez tyle lat młode. W tej chwili już ta para została przegoniona przez młodą parę. Sokół wędrowny należałoby zacząć od tego, że jest najszybszym zwierzakiem na ziemi. Potrafi osiągać bardzo wysokie prędkości. Oczywiście nie w takim locie aktywnym, czyli machając skrzydłami, lecąc gdzieś w poziomie, ale jedną z technik polowania lotu sokoła wędrownego jest tak zwane polowanie szczatów. Nie szczatów internetowych, tylko szczatów takich, że on wychodzi bardzo wysoko, wznosi się bardzo wysoko, zaczyna krążyć, wybiera sobie ofiarę, zbliża się do niej powoli i wtedy zaczyna się ten właściwy atak, polowanie. Sokolnicy mówią, że ptak zaczyna nurkować, czyli on zwrócony głową w dół spada i wtedy właśnie osiąga największe prędkości. Takim oficjalnym rekordem prędkości jest 387 km na godzinę. Sokół wędrowny poluje w zasadzie w 99% przypadków na ptaki. Natura go do tego stworzyła, ma specjalne ubarwienie, od spodu jest taki centkowany, kropkowany, góra jest stalowo-szara, taka trochę niebieska, co ułatwia temu ptakowi po prostu ukryć się na niebie. Trudno jest go dostrzec. Charakterystyczna sylwetka, długie, wąskie skrzydła, opływowy kształt ciała, masa różnych takich cech właśnie przystosowawczych do tego, żeby na te ptaki polować. Długie, cienkie palce, które ułatwiają chwyt, specjalne guziczki w nozdrze, no bo jak spadamy z taką prędkością prawie 400 km na godzinę, to ten pęd powietrza, który wdarłby się do nozdrzy, mógłby po prostu rozedrzeć płuca i worki powietrzne, ale dzięki tym guziczkom część powietrza jest rozpraszana i ptak może tak szybko latać. Sokół wędrowny w Polsce jest dosyć nieliczny. Możemy go spotkać w naturze, nawet w naszym województwie. Zdarzyło się już dwa razy nawet nad naszym skansenem zobaczyć dzikie osobniki i co było fajne, były to młode osobniki, czyli gdzieś one funkcjonują, pojawiają się te młode ptaki i je po prostu widać. Nie, teraz jest taki okres wiosna, gdzie samiec znajduje miejsce na gniazdo, bo ptaki te zazwyczaj nie budują gniazd, zajmują gniazda innych ptaków, bądź też wybierają sobie wysokie budynki, które są dla nich takim zamiennikiem masywów górskich, czyli gór po prostu. Dlatego właśnie
Pałac Kultury
dokładnie. Dla nich to było idealne miejsce. Baza żerowa jest doskonała, bo pełno różnych ptaków tam w Warszawie się kręci cały czas. Te ptaki z Warszawy polowały praktycznie w nocy. Dzięki temu oświetleniu, które tam panuje w Warszawie, one potrafiły nawet w nocy przynosić młodym pokarm. Natomiast teraz ten okres wiosenny, samiec, tak jak już mówiłem, wybiera miejsce na gniazdo, zaczyna tak zwane loty tokowe, czyli takie ptasie zaloty, zwabia samice, one dogadują się między sobą, po prostu sprawdza, czy nadaje się na takiego tatusia. Samica składa jajeczka w gnieździe i wysiaduje je przez około 32-33 dni. W tym czasie samiec musi bardzo szybko się owijać, jest jedynym żywicielem rodziny, musi tą samicę nakarmić. Nie dość, że ją nakarmić, to i sam musi dobrze zjeść. A potem dopiero się zaczyna ciekawie, jak wykluwają się młode, no bo to w sokół wędrowny znosi od 4 do 5 jajek. Jak się wyklują 4 takie małe sokoły, to też trzeba nakarmić. I dopiero po jakimś czasie samica, gdy młode są już większe, zaczyna mu pomagać. I wtedy właśnie sokół wędrowny ma najwyższą skuteczność, jeśli chodzi o polowanie. Ciężko jest uciec przed jednym sokołem, a przed dwoma to już prawie niemożliwe. Z tym, że trzeba wiedzieć, że te ptaki polują z reguły na zwierzęta, które są osłabione, bo ptaki drapieżne to są leniuszki takie trochę, które idą w zasadzie na łatwiznę i nie ma im się co dziwić, dlatego że energia, którą one muszą włożyć w polowanie, no czym się trzeba zatankować, więc nie będą ganiać tych najsilniejszych, bo po prostu za dużo energii trzeba w to włożyć. Trzeba też powiedzieć, i co jest bardzo istotne, że ptaki drapieżne nie latają dla przyjemności. To nie tak jak u człowieka, że człowiek gdzieś na siłownię biegnie, a to gdzieś do kina. Tak drapieżny, jak już ma tą energię, to on ją bardzo, bardzo oszczędza. W zasadzie 75% swojego życia sokół spędza zwyczajnie na siedzeniu. Te loty są tylko wtedy, kiedy poluje albo wtedy, kiedy są toki. Młode sokoły wykluwają się, wylatują z tego gniazda.
A po jakim czasie wylatują z gniazda?
Po 7-8 tygodniach zaczynają już wychodzić z gniazda i potem zaczyna się ćwiczenie skrzydeł, pierwsze loty. Potem rodzice uczą te młode ptaki polować. Czyli przynoszą im karmę, nie noszą do samego gniazda, zmuszają je do tego, żeby one zaczęły latać. Kiedy one już zaczną latać, wtedy zaczynają ganiać tych rodziców i po pewnym czasie te ptaki po prostu rozlatują się, odlatują od gniazda. Sokół wędrowny, nazwa może nie do końca trafiona, dlatego że ta wędrówka tych młodych ptaków wcale nie jest taka długa. One przemieszczają się, ale nie na takie wielkie odległości. 300-400 kilometrów w obrębie takim mniej więcej się trzymają. Gdy osiągną już dojrzałość płciową, zazwyczaj wracają w miejsce, w pobliże miejsca, z którego wyleciały. I tam też szukają gniazd i miejsca na złożenie jaj.
Czyli jest szansa, że te, które urodzą się w Podlaskiem, Podlaskie wrócą.
Bardzo byśmy sobie tego życzyli.
Jakbyśmy mieli namalować sokoła wędrownego, to jak to zrobić?
Najlepiej to przyjść do nas na zajęcia. My prezentujemy ptaki
z bliska.
Można je zobaczyć w czasie lotu. On lata prawie że nad głowami i wtedy można sokoła wędrownego zobaczyć praktycznie na wyciągnięcie ręki. Jak go namalować? Trzeba się bardzo starać, dlatego że ptaki ciężko się maluje. Lepiej robić to ze zdjęcia. Charakterystyczny jest na pewno bardzo sokół wędrowny. Ciężko go pomylić z innym ptakiem, chociażby przez jego taki charakterystyczny sokoli wąs. Mówimy, jego umaszczenie, upierzenie głowy jest takie, że na policzkach przy dziobie widać taki charakterystyczny sokoli wąs.
No i ten niebieski kolor.
Na plecach taki stalowo-szaro-niebieski i biało-czarny front.
Taką kartkę A4 to zająłby całą.
Trzeba też wiedzieć, że u ptaków drapieżnych samica jest większa od samca i to mniej więcej o 1/3, czyli jak samiec waży powiedzmy około 700 gram, to samica waży około kilograma, może troszkę ponad kilogram.
Czyli jak samca namalowalibyśmy na A4, to samica potrzebowałaby dwóch kartek.
Dokładnie, samiec powinien się na A4 zmieścić, samica powiedzmy na A3.
No to co? Najpierw malujemy sokoła, czy idziemy go oglądać? Ciekawa jestem, jak wyjdzie wam taki sokół z wyobraźni. Potem zawsze można go będzie porównać z tym prawdziwym. Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. W bajkowym południku sięgamy po Kapelusz Pani Wrony Danuty Parlak, książkę wydawnictwa BIS. Poznajemy historię pewnego bociana. Pamiętacie? Mikołaj na przekór swojej bocianiej rodzinie zakochał się w żabie. Co z tego wyniknie? Posłuchajmy.
Bociania rodzina zebrała się na naradę. Trzeba coś przedsięwziąć. Mikołaj jest taki uparty, że gotów popełnić to głupstwo. Zmarnuje sobie życie, zamartwiała się mama Mikołaja. Jaki wstyd dla rodziny, rozpaczała ciotka Zofia. Cała okolica się od nas odwróci. Przejdzie mu, optymistycznie uspokajał stryj Józef. Musi się chłopak wyszumieć, za krótko go trzymacie. Ot, co? Więcej swobody, Maryniu, zwrócił się do mamy Mikołaja. Więcej swobody, niech chłopak zakosztuje życia. Na łące koło remizy co sobotę odbywały się dyskoteki. Zwykle Mikołaj musiał być w domu przed 10, ale tym razem pozwolono mu wrócić o 11. Baw się dobrze, Mikołaju, uśmiechnęła się mama i wsunęła mu ukradkiem pod skrzydło trochę większe kieszonkowe. Zaproś dziewczyny na kawę, dodała szeptem. I nie wracaj zbyt wcześnie, kochanie. Na wszelki wypadek wysłano z Mikołajem kuzynka z Australii. Był towarzyski, ochoczy do zabawy i chętny do kosztowania życia w każdej postaci. Powinien mieć dobry wpływ na Mikołaja, zdecydował stryj Józef. Ale Mikołaj wrócił do domu już przed 9. Sam. Zniechęcony jakiś, markotny. Izabeli nie było na dyskotece. Mikołaj specjalnie poszedł nad staw, ale Izabela musiała się przygotować do wieczornego żabiego koncertu i była zajęta. Chór miał próbę. Mikołaj postał trochę nad stawem, podumał i zawrócił. Zewsząd dobiegały go wieczorne odgłosy żabich pogwarek. Kiedy przechodził obok szuwarów, usłyszał jakieś głosy, najpewniej kuzynów Izabeli.
— Kumie? Kum? Gdzie żeś? Tum? Chlupniesz? Chlupnę! Chlupnij! Plum!
Kum, kum, plum, plum. Ni to kumkał, ni to klekotał do siebie Mikołaj, wracając do domu. Swym nieudolnym kumkaniem wzbudził tylko popłoch wśród miejscowych świerszczy i zgorszenie napotkanych przypadkiem po drodze bocianich krewniaków. Kuzynka Wanda spojrzała przeciągle na Mikołaja, potem popatrzyła znacząco na swojego męża i wyszeptała. — Słyszałeś? Więc to jednak prawda, co mówią o Mikołaju. Zadaje się z żabami. Z żabami! A z takiej porządnej rodziny chłopak. Łąka aż huczała od plotek i domysłów. Żaba żabie kumkała. Bocian bocianowi klekotał ostatnie nowiny. Uparty Mikołaj postawił na swoim. Nawet kuzynek z Australii nie pomógł. Ani rozsądne argumenty rodziny. Ani błagania ciotki Zofii. Rodzina musiała w końcu ustąpić. Dumny i szczęśliwy Mikołaj pięknie prezentował się w wykrochmalonej, czarnej muszce w białe grochy. Panna młoda rzucała nieśmiałe spojrzenia spod białego welonu i zielonych rzęs. Urocza, utwierdził się w swym wyborze Mikołaj. Z dnia na dzień staje się piękniejsza. I tak cudownie kumka sopranem, moja Izabela. Mama Mikołaja otarła ukradkiem łzę.
Tacy młodzi, żeby chociaż byli szczęśliwi.
Ojciec posępnie wpatrywał się w czubek swego dzioba. Ciotka Zofia wachlowała się, by ukryć rumieńce. Nie wiadomo, czy z powodu upału, czy ze wzruszenia, czy może przewidując bliski wybuch skandalu, tak się nagle zapłoniła. Mikołaj uchylił dziobem woal Izabeli i ucałował swoją wybrankę.
Ach, taki miły,
miły zapach. Nie mógł się oprzeć pokusie, bo wegetariańska dieta dawała mu się we znaki i ucałował raz jeszcze zielone, pachnące sitowiem policzki panny młodej. Tak, stryj Józef miał rację. Izabela jest bardzo, bardzo apetyczna, aż mu w brzuchu zaburczało. Łza mu się w oku zakręciła, gdy pomyślał, że oto na zawsze żegna się z żabimi przysmakami, ale szybko odepchnął od siebie te niestosowne myśli. Pochylił się ku Izabeli. Coś zamigotało w jej oczach. Ucałował ją znów, po raz trzeci. I nagle, rzecz nieprawdopodobna, ale najzupełniej prawdziwa, żabka Izabela zmieniła się w piękną, bocianią pannę. Oszołomiony Mikołaj ucałował ją ponownie, z takim zapałem, że nawet białe grochy na jego muszce poróżowiały, a cała rodzina spuściła dyskretnie oczy. Ciotka Zofia skryła się wstydliwie za wachlarzem. Tylko stryj Józef bezwstydnie wpatrywał się w całującą się parę.
Zuch chłopak, moja szkoła, a ta bestyjka apetyczna, apetyczna! Zaklekotał z uznaniem.
I jedynie kuzynek z Australii wydawał się rozczarowany takim obrotem sprawy. Zdegustowany wpatrywał się w olśniewające bielą skrzydła oblubienicy Mikołaja. To powinna być królewna! Każdy to wie. Pocałowana żaba zmienia się w królewnę. Tak jest we wszystkich bajkach. Zawiedziony kuzynek poprzysiągł uroczyście, że nigdy w życiu nie pocałuje żaby. Nawet nie tknie żadnej dziobem. I na dodatek przestał wierzyć w bajki. A Mikołaj z piękną Izabelą żyli długo i dostatnio. Bo na szczęście dla bocianiej rodziny, niestety dla miejscowych żab, Mikołaj nie został jaroszem, ale pozostał mu sentyment do wieczornych żabich koncertów, a szczególnie do żabich sopranów. Morał z tego zaś jest taki. Nie całujcie żab, chłopaki.
Historię pewnego bociana czytała Julia Kamińska. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.